Kochani, nie ma czołówki, chociaż być powinna. Czytaj działania przeciwnika. Bo muszę wam powiedzieć, że ilość rzeczy, które jakby nie wychodziły przed dzisiejszym nabożeństwem, problemów technicznych, my to, co tutaj robimy, więc aleluja, chwała Bogu. I przechodzę szybko do trzeciej części cyklu pod złości i jego aniołach. Pamiętacie, poprzednia, druga część cyklu traktowała o królestwie ciemności i demonach, a dzisiaj często mówi w kościołach, a są to byty, które w hierarchii wszystkich stworzeń zajmują miejsce szczególne. Bądź błogosławiony, Adonai, Panie nasz, Boże, nasz Królu Wszechświata. Oddajemy Tobie ten czas. I powierzamy się Twojemu prowadzeniu, cudownym stworzeniu. Otwieraj nasze duchowe uszy i oczy. Objawiaj tajemnice zawarte w Twoim Słowie. Uzdolnij nas, Duchu Święty, do przyjmowania wolą. A Twoi aniołowie niechaj przynoszą nam wszystkim Boży pokój, Boży szalom, uzdrowienie, uwolnieniość w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Amen. Dziś, tak jak powiedziałem, chciałbym jedno wyjaśnienie dotyczące ostatniego nauczania wam przekazać. Pytanie, czy przeciwnik zna nasze myśli? Czyli czegoś, co oznacza całkowite prawo własności. Duch, dusza i ciało należy wtedy do przeciwnika. W pozostałych przypadkach przeciwnik nie ma dostępu bezpośredniego do naszych myśli, zna jednak doskonale nas i sposoby naszego funkcjonowania. Śpieszę z tym wyjaśnieniem także dlatego, że podobna sytuacja tyczy się także bytów duchowych, jakimi są aniołowie światłości. Królestwo ciemności pojawiło się na ziemi wraz z szatanem. Natomiast Królestwo Światłości ofiarował ludziom Jezus Chrystus. Jest to królestwo, jak doskonale wiecie, które funkcjonuje podobnie jak Królestwo Ciemności w rzeczywistości duchowej. Oddziałuje ono na potrójną naturę człowieka, na ducha, na ciało i na duszę. Królestwo to ma walkę z demonami Królestwa Ciemności. W naszym świecie i w naszym życiu walka pomiędzy Królestwem Światłości i Ciemności, jednak użycie naszej wolnej woli i podejmowanie często błędnych, grzesznych decyzji powoduje, że wychodzimy spod ochronnego parasola Bożej opieki i wtedy przeciwnik ma do nas dostęp. Zawsze jednak możemy pokutować, zmienić swoje postępowanie i możemy się także odwołać do Bożej pomocy, a także do pomocy Bożych wysłańców, aniołów. Ich zaangażowanie w tą wojnę duchową jest bardzo istotne. Bóg mówi następujące słowa do ludu przymierza w drugiej księdze Mojżeszowej. Posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Aby zrozumieć, jak Boże Królestwo pojawiło się na ziemi, musimy cofnąć się jeszcze do czasu przed założeniem świata. W piśmie znajdujemy słowa apostoła Piotra z pierwszego listu, że jeszcze przed założeniem świata Syn Boży zawarł z Ojcem przymierze i zgodził się umrzeć, aby nas odkupić. Królestwo Światłości zrozumiał on, że ludzie upadną w Edenie i zawarł już wtedy przymierze ze swoim Synem. Bóg zawsze miłował ludzi. Apostoł Jan pisze, pomimo tego, że czynili bezprawie. Apostoł Jan pisze, albowiem tak Bóg umiłował świat, że w wyjątkowo niesamowity sposób przyjście Królestwa Światłości na ziemię zapowiedzieli prorocy w Starym Przymierzu. Szczególnie Izajasz. Królestwo Światłości przyszło na ziemię w oznaczonym i z góry zapowiedzianym i zaplanowanym czasie za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. A jak miejmy sobie wypełniać te obietnice zawarte w Starym Przymierzu? Przypomnijmy sobie, jak brzmią dwa ostatnie wersy Starego Przymierza. Kończono zlewam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku im ojcom. Słowa te wypełniają się wprowadzania na ziemi Królestwa Światłości. Nawoływał on, upamiętajcie się, albowiem zbliżyło się Królestwo Niebios, albowiem tęci to jest, okrójcie drogę pańską, prostujcie ścieżki Jego. Kiedy Jan ochrzcił Jezusa w Jordanie, wypełnił swoją misję. Działalność Jezusa wśród Żydów. Diabeł co prawda wygrał duchową wojnę o życie Jana Chrzciciela, ale przegrał walkę znacznie ważniejszą. Jezus pokonał go na jego władzę. Jezus prowadzony przez Ducha Świętego poszedł tam, aby zdobyć kwalifikacje do najważniejszej bitwy w dziejach świata, której kulminacją była potem mocy Ducha Świętego. Czyni cuda i głosi. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jednak ta władza i moc ograniczała się wtedy jeszcze do ziemi, dlatego że Jezus nie był jeszcze w stanie wtedy obalić demonicznych mocy w okręgach niebie, nasze grzechy, aby pokonać księcia tego świata, szatana. Trzecia faza zaczęła się w dniu zmartwychwstania, kiedy Jezus ogłosił, że damy się. Jezus tłumaczył uczniom, że musi odejść, aby Duch Święty, Parakletos, mógł zamieszkać w ludziach. Wtedy będziemy mogli wyganiać złe duchy, uzdrawiać i czynić nawet większe rzeczy niż te, które czynił Jezus. Jak czytamy w Jana 14:12, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. I wreszcie faza czwarta. Przychodzi pierwszy po zmartwychwstaniu dzień Pięćdziesiątnicy, czyli żydowskie święto Szabłot, święto tygodni. Spuszczony z nieba Duch Święty w postaci ogników i zaczynają mówić. Niewykształceni często ludzie potrafią mówić ich językami, ich rodzimymi językami. To, co się wtedy zdarzyło, to też często pomieszał języki podczas budowy wieży Babel. W chwili zesłania Ducha Świętego ludzkość zdołała niejako symbolicznie się w duchu przy tym. Paweł, apostoł, pisze w liście do Galacjan, że już odtąd nie ma ani Żyda, ani Greka. Nie ma niewolnika, nie ma wolnego. Nie masz mężczyzny, ani kobiety, albowiem my wszyscy jednasu wokół apostołów. Od tego czasu wokół apostołów gromadzą się wszystkie narody. Wspólnota ludzi ze wszystkich narodów zwołanych przez apostołów, powołanych przez Jezusa Chrystusa, by tworzyć zgromadzenie. By tworzyć Kościół. Natomiast faza czwarta, która właśnie rozpoczęła się w dniu zesłania Ducha Świętego, trwa do dzisiaj. Co w takim razie stało się z Kościołem? Podobno, że Kościół się zmieniał, dzielił, powstały różne wyznania chrześcijańskie, te z kolei wypracowały sobie różne tradycje, podobnie zresztą jak Żydzi ortodoksy biblijne. W wielu przypadkach, w wielu denominacjach, w wielu wyznaniach chrześcijańskich nastąpił dziwny proces. Jeśli w ogóle czytano Biblię, to czytali często, że Pismo jest trudne do zrozumienia dla zwykłego człowieka i tak naprawdę zniechęcano do jej czytania. Ucząc, że rysowały się jakieś sprzeczności pomiędzy Pismem a nauką Kościoła, przywódcy najczęściej. I kiedy John Wycliffe, Jan Hus czy Marcin Luther studiowali oryginalne greckie Pisma Święte, odkryli wiele niezgodności przekazu biblijnego z nauką Kościoła. To doprowadziło do reformacji w wielu częściach Europy w XV i XVI wieku. To długa historia. Obecnie żyjemy w wieku XXI, a zatem można powiedzieć, że Pan Bóg ma cierpliwość. Ale nie będzie czekał w nieskończoność. Czy grozi nam zatem, że rozminiemy się z powołaniem, jakie Pan Bóg złożył na Kościół? Pytanie wydaje mi się zasadne, ponieważ od 2000 lat toczy się zaciekła walka. Zaciekła walka pomiędzy Królestwem Ciemności i Królestwem Światłości. Pomiędzy aniołami i pomiędzy demonami. I w tej walce stawką jest nasze życie. Nasze życie wieczne. Czym jest Królestwo Boże, Królestwo Światłości? Jest przede wszystkim Królestwem Miłości. Bóg Ojciec z miłości do ludzi posłał na ziemię swojego Syna, a jak czytamy w Ewangelii Jana 3,16, słynny fragment, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Z woli Ojca Królem Królestwa Światłości jest Jezus Chrystus. Ten, który uniżył się i oddał swoje życie za nasze grzechy. Jak czytamy w Filipian, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przed tygodniem świętowaliśmy to wydarzenie. Jezus przez męczeńską śmierć i zmartwychwstanie pokonał szatana. Pozbawił go władzy i autorytetu i przyniósł człowiekowi możliwość życia wolności. Jak czytamy w liście apostoła Pawła do Kolosan 1:16-19, to on jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Natomiast w objawieniu Jana znajdujemy świadectwo samego Jezusa. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Przyjrzyjmy się zasadom funkcjonowania Królestwa Światłości. Choć dla niektórych może to być trudne do przyjęcia, z uwagi na ziemski system władzy, do którego przywykliśmy, w Królestwie Jezusa Chrystusa nie ma demokracji. Nie ma więc ani Sejmu, ani Parlamentu. Nie ma uzgodnień i głosowań. Czy nam się to podoba, czy nie? W systemie ustawodawczym Królestwa Światłości nie liczy się nasza wola. Nie działają w żaden sposób próby przeniesienia ziemskiego, ludzkiego myślenia i zasad naszego świata do Bożego Królestwa, a ci, którzy pragną to uczynić, nie nadają się na uczniów Jezusa Chrystusa. Jak mówi Pan przez Izajasza, myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Znaczy, jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. Do tego Boża sprawiedliwość różni się zasadniczo od Bożej sprawiedliwości. Na szczęście mamy wskazówki, jak sobie z tym radzić w Piśmie. W Słowie Bożym mamy też odpowiedzi na wiele najistotniejszych pytań, które zadaje sobie każdy nowonarodzony człowiek. Nowonarodzony, co to znaczy? Jezus tłumaczy to Nikodemowi w następujący sposób. Powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa. co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co z ducha, duchem jest. Nikodem był nie tylko faryzeuszem, ale był także nauczycielem w Izraelu. A jednak miał kłopoty z przyjęciem tych słów. Jak większość uczonych w piśmie w tamtym czasie, głównie przez dumę i pychę. Także przez religijne przywiązanie do ludzkich, wymyślonych przez ludzi zasad, jak przestrzegać nauk zawartych w żydowskim piśmie, w Starym Testamencie, w Torze. A znał przecież dobrze Słowo Boże z 36 rozdziału Ezechiela, które mówi: pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszelkich waszych nieczystości i od wszelkich waszych bałwanów oczyszczę was i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serca kamienne, gdzie dam po was serca mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Zatem tym, którzy pragną przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca jako swojego osobistego Pana i Króla, On poprzez moc swojej łaski zmienia serca. Daje też nowe życie. Udziela swojej boskiej natury i mocy Ducha Świętego. Jezus jako Król Królestwa Światłości ma całkowitą władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. W tak zwanym kazaniu na górze Jezus zawarł prawa i zasady obowiązujące nas w Królestwie Światłości. 5, 6 i 7 rozdział Ewangelii Mateusza jest swoistą konstytucją, zbiorem praw i zasad Bożego Królestwa. Natomiast władzę wykonawczą i władzę sądowniczą król na ziemi sprawuje przez swoje sługi, przez Kościół i przez aniołów. Jezus jako król kocha prawdę, prawo i sprawiedliwość. Jest wierny i pełen łaski. Jak czytamy w psalmach, berłem sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Łaska i wierność idą przed Tobą. Jezus jako król pragnie okazywać miłość i łaskę, ale tylko dla pokornych, uniżonych i poddanych. Apostołowie, pisząc o tym, używają nawet podobnych słów. Pierwszy Pawła, Piotra: młodsi będziecie ulegać starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Podobnie pisze Jakub. Przykładów jest wiele. Na przykład błaganie trędowatego o uzdrowienie. Marka, 1 rozdział. Albo błaganie Jaira o uzdrowienie jego umierającej córeczki. Marka, 5 rozdział. Albo 9 rozdział Marka. Pamiętamy też prośbę Kananejki o uwolnienie córki od demona. To było w 7 rozdziale Marka. Kobieta ta była tak pokorna, że pomimo niemiłej odpowiedzi Jezusa nie zraziła się, nie dała się obrazić i nadal w pokorze prosiła go o łaskę. Jezus, zwracając na to uwagę, uwalnia dziecko. Jezus jako król nienawidzi buntu i niezależności. Oczekuje czci, posłuszeństwa i oddania. W Starym i Nowym Przymierzu czytamy: syn czci ojca, a sługa swego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Malachiasza 1,6. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie, przez tego samego rozdziału kawałek dalej. Oddajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu bojaźń? Bojaźń. Komu cześć? Cześć. Piotr pisze: bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. A zatem Jezus jako król nienawidzi nieprawości, kłamstwa, obłudy oraz wszelkiej dumy i pychy. Apostoł Paweł pisze: tych, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i przeciwstawiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe. Oczywiście każdy człowiek może przyjąć lub odrzucić tą łaskę. Mamy wolną wolę. W Rzymian 14 rozdziale czytamy także: Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Musimy pamiętać o tym właśnie, że tylko przez niecie dokarzalnej wychodzimy spod władzy księcia tego świata, szatana, i od tego momentu diabeł nie ma już legalnego prawa do nas. Oczywiście próbuje i atakuje nas, ale czyni to bezprawnie. No chyba, że damy mu na to pozwolenie przez niewiedzę, niewiarę, świadomy grzech lub jakąkolwiek bierność. Oddając swoje życie Jezusowi, stajemy się obywatelami Królestwa Światłości. Stajemy się nowym stworzeniem. Jak to wszedł Paweł pisze do Koryntian: jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Co istotne, Jezus sprawuje na ziemi władzę przez posługę anielską i przez Kościół, a w szczególności przez 5 darów służb: apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. Są to dary, ponieważ do tych służb król powołuje osobiście i daje też odpowiednie wyposażenie i udziela wszelkiej niezbędnej łaski i pomocy, aby te służby sprawować. Służba apostoła reprezentuje samego Pana Jezusa na ziemi. W Ewangelii Mateusza znajdziemy następujące słowa, skierowane do apostołów. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Z kolei dwie służby, apostołowie i prorocy, mają mandat, aby w jego imieniu zakładać kościoły. Kościoły, misje. W liście do Efezjan czytamy: zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Trzy służby. Apostołowie, prorocy i nauczyciele mają w imieniu Jezusa sprawować duchową władzę w Kościele. Tu cytat z listu do Koryntian. Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, a po trzecie nauczycieli. Misją pasterzy jest budować społeczność i troszczyć się o wiernych, a służba ewangelisty jest powołana do głoszenia Ewangelii i przyprowadzania zgubionych do Królestwa. Wszystkie te 5 służb jest przeznaczonych przez Pana Jezusa do powołania, gromadzenia i przygotowania Jego ludu do działania i posługiwania w budowaniu Jego ciała, Kościoła. Jak czytamy w Rzymian, 16 rozdział, wersety 7-8. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Jeśli ktoś występuje przeciwko ustanowionym przez niego przedstawicielom Bożych służb na ziemi, musi liczyć się z jego osądem. Mamy tego liczne przykłady w Starym i Nowym Przymierzu. Jak pamiętacie, Aaron i Miriam wystąpili przeciwko Mojżeszowi, kiedy wziął za żonę Kuszytkę. To prawda, że Mojżesz postąpił niewłaściwie, ale Aaron i Miriam byli pod autorytetem Mojżesza i nie mieli prawa go osądzać. Nastąpiła wtedy szybka i radykalna interwencja Boga. Czytamy: dlaczego ośmieliliście się wypowiadać przeciwko słudze mojemu Mojżeszowi? Zapłonął gniew Pana przeciwko nim i oto Miriam okryła się trądem jak śniegiem. 4 Mojżeszowa, 12 rozdział. Inny przykład. Kiedy Paweł głosił Ewangelię prokonsulowi Sergiuszowi, wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas, starając się odwrócić prokonsula od wiary. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł: nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. Dzieje 13 rozdział, wersety 8-11. Z kolei w liście do Tymoteusza Paweł pisze o tych, którzy odrzucają wiarę i słowo Ewangelii. Pisze: do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. 1 Tymoteusza 1,20. Jezus jako król troszczy się o swój lud. Daje mu swoje słowo, chroni przed wrogiem, koryguje postępowanie nasze i kształtuje nasz charakter. Uzdrawia nas też i uwalnia od wszelkiego działania demonicznego i zaspokaja nasze potrzeby. Wyposaża nas też w razie konieczności ponadnaturalne moce i dary Ducha Świętego. Mamy jako lud Królestwa Światłości obietnicę wszelkich błogosławieństw nieba i ziemi. Apostol Piotr potwierdza to. Czytamy: boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście nie stali się, przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Mamy zatem w jego imieniu moc, władzę i autorytet nad Królestwem Ciemności i możemy sprzeciwstawić się, a nawet powinniśmy przeciwstawiać się wszelkim oznakom jego działania. O tym mówiłem szerzej w drugiej części cyklu. Natomiast teraz chciałbym się z wami podzielić tematem, który szczególnie lubię. Dlatego pozwolicie, że podzielę się z nim troszkę szerzej. Chodzi tutaj o temat aniołów i ich działania w życiu ludzi i w naszym życiu. Jak wspomniałem, nasz Pan do sprawowania władzy na ziemi wykorzystuje aniołów. Wykorzystuje byty, które stworzył Bóg przed założeniem świata. Współcześni teologowie liberalni w większości porzucili wiarę w aniołów, podobnie zresztą jak wiarę w demony. Na przykład saduceusze uważali aniołów za symboliczne przejawy Bożego działania, o czym świadczy m.in. zapis w Dziejach Apostolskich. Czytamy tam, że saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha. Pamiętamy być może historię z 5 rozdziału Dziejów Apostolskich, kiedy to arcykapłan i jego otoczenie, stronnictwo saduceuszów, pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia. Ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, rzekł: idźcie, głoście ludowi w świątyni. Przyznacie, że to ciekawe, że saduceusze zniknęli z kart historii już w pierwszym wieku po Chrystusie. A przecież byli jedną z najpotężniejszych grup Żydów w Izraelu. Niektórzy uważają, że obecnie na ziemi nie występuje już aktywność anielska, ponieważ żyjemy w epoce Ducha Świętego. Kto zatem pomaga Filipowi w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich przy okazji niesamowitej historii z ochrzczeniem dworzanina królowej Etiopii? Pamiętacie? Anioł pański rzekł do Filipa: wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Filip głosi tam temu Etiopczykowi Ewangelię, po czym chrzci go, a następnie znika w cudowny sposób. Pytanie, czy my wierzymy dzisiaj w aniołów? Jeśli wierzysz, siostro i bracie, a słyszałeś słowa krytyki na ten temat, to nie przejmuj się. Jesteś w lepszym towarzystwie niż twoi krytycy. Według PC Study Bible temat aniołów pojawia się 100 razy w Starym i prawie 200 razy w Nowym Przymierzu. łącznie około 300 razy w 66 księgach Biblii. Mówi ona o aniołach od Księgi Rodzaju po Apokalipsę. Dlaczego podnoszę ten temat? Ponieważ mówiąc o duchowej wojnie, nie sposób go pominąć moim zdaniem. A apostoł Paweł w liście do Tymoteusza przypomina, że duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posług zwodniczym duchom i naukom demonów. Aktywność demoniczna wzmaga się, a my jesteśmy prawdopodobnie coraz bliżej, na pewno, coraz bliżej powrotu Pana. Dlatego możemy się spodziewać, że działalność anielska także będzie potężniała. Jeśli pozwolicie, to chciałbym was teraz zaprosić na szybką powtórkę z historii. Taką błyskawiczną podróż w czasie i przestrzeni. Od Księgi Rodzaju po Apokalipsę. Zaczynamy u wschodniego wejścia do ogrodu Eden. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący. Czytamy w 1 Mojżeszowej 3:24. Skok w czasie i oto Abraham płodzi Ismaela z Hagar, niewolnicą swojej żony. Ta zaczyna pogardzać swoją panią i kiedy ma zostać ukarana, ucieka na pustynię. Jak czytam, rzekł, skąd 16:7:9 znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni i rzekł, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała, uciekłam przed panią moją. Na to rzekł do niej anioł pański, wróć do swojej pani i oddaj się pod jej władzę. Chwilę potem widzimy tą samą Hagar, jak błąka się wycieńczona po pustyni z małym Ismaelem. Usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży. I rzekł do niej, cóż ci to Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wstań, podnieś go, bo uczynię z niego naród wielki. Chwilę potem jesteśmy już na płaskowyżu, na zachód od Morza Martwego. Lot siedzi i patrzy na zachód słońca. W 1 Mojżeszowej 19:1 czytamy, pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. Doskonale pamiętamy, co było dalej. Mija chwila i już mamy przed sobą dymiący wierzchołek. Mojżesz wstępuje na Synaj. Pan przekazuje mu i prowadził na miejsce, które przygotowałem. 2 Mojżeszowa 23:20. Oślepia nas błyskawica i już jesteśmy na ścieżce pomiędzy dwoma winnicami. Obok rozzłoszczonego mężczyzny dyskutującego ze swoim osłem, który nie chce posuwać się naprzód. Wtedy Pan zdjął zasłonę z oczu Bileama i ten zobaczył anioła pańskiego stojącego na drodze z dobytym mieczem. Wówczas pochylił się i upadł na twarz swoją. 4 Mojżeszowa 23:31. Idziemy dalej. Widzimy potężne miasto, Jerycho. Jozue zbliża się do niego, chcąc ocenić sytuację. Czytamy, gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża naszych nieprzyjaciół. Ten odpowiedział, jestem wodzem wojska Pana. Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł, co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł, zdejmij z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Jozuego, 5 rozdział 13:15. Mija jakiś czas. Niepłodnej żonie Manocha ukazuje się anioł. W Księdze Sędziów 13:3 czytamy. Kobiecie ukazał się anioł pański i rzekł, oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Rodzi się Samson. Druga księga Samuela. Dawid jest królem. Pan postanawia ukarać lud za grzechy, których się dopuszcza. A Dawid niezgodnie z Bożą wolą nakazuje spis ludności. I w konsekwencji czego musi ponieść karę. Spuścił Pan zarazę na Izraela. Zmarło 70 tysięcy mężów. Lecz gdy anioł wyciągnął rękę nad Jeruzalemem, aby je wytracić, Pan użalił się i rzekł do anioła, dosyć, powstrzymaj swoją rękę. Gdy Dawid ujrzał anioła, rzekł do Pana: oto ja zgrzeszyłem i zawiniłem. Co zaś uczyniły te owce? Dotknij mnie i dom mojego ojca. 2 Samuela 24, 15, 17. I ponownie jesteśmy na górze. Tym razem to Karmel. Achazjasz, syn Achaba, planuje zagładę Eliasza. Ten siedzi na szczycie góry, kiedy zbliżają się do niego żołnierze. Zbliżają się po raz trzeci. Ich dowódca mówi pokornie do Eliasza: ogień spadł z nieba i pochłonął dwóch poprzednich dowódców 50 wojowników z ich 50. Lecz niech moje życie coś znaczy w twoich oczach. Wtedy odezwał się anioł pański do Eliasza: zejdź z nim, nie bój się. Podniósł się więc i poszedł z nim do króla. 2 Królewska 1:14-15. Za chwilę tego samego Eliasza spotykamy na pustyni, kiedy ucieka przed Izabel. Pamiętamy, co właśnie uczynił na górze Karmel. Pokonał i kazał zabić 400 proroków Baala. Teraz pod wpływem przekleństwa demonicznej królowej ucieka na pustynię i życzy sobie śmierci. Mówi: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł: wstań, posil się. Posilił się i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Następna niesamowita historia. Widzimy święte miasto. Armia Sancheryba, króla asyryjskiego, oblega Jerozolimę. A król asyryjski pisze do Hiskiasza list, obrażając Jahwę i grożąc Izraelitom zagładą, jeśli się nie poddadzą. Tej samej nocy anioł Pana wyszedł i zabił w obozie Asyryjczyków 185 tysięcy ludzi. A gdy wstali wcześnie rano, oto wszędzie było pełno trupów. Czytamy o tym w drugiej królewskiej, w drugiej kronik i w Izajaszu. Podążamy na wschód. Jesteśmy w Babilonie. Król wezwał trzech żydowskich młodzieńców. Nabukadnezar odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi? Znamy odpowiedź młodzieńców i decyzję króla. Czujemy żar pieca. Wtedy król Nabukadnezar przeląkł się, szybko powstał i zapytał: czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Oto ja widzę czterech i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Nadal pozostajemy w księdze Daniela i w Babilonie, ale to już inny dzień i inny władca. Król Dariusz biegnie po bezsennej nocy do jamy lwów. A gdy się przybliżył, zawołał smutnym głosem: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg mógł cię wybawić od lwów? Daniel rzekł: mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, także mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny, ponadto względem ciebie nic złego nie popełniłem. Nadal jesteśmy w Babilonie, ale to już trzeci rok panowania Cyrusa, króla perskiego. Daniel przebywa nad rzeką Eufrat po 3-tygodniowym poście, który odprawiał, oczekując na wypełnienie się Bożej obietnicy, że po 70 latach Izraelici wrócą z Babilonii do Jerozolimy. Anioł przychodzi do Daniela z objawieniem i znajdujemy tutaj najpełniejszy opis wyglądu Bożego posłańca w całym piśmie. Czytamy: gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufas. Ciało jego było podobne do topazu. Oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jak pochodnie płonące. Ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. rzekł do mnie: Nie bój się, Danielu. Od dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Lecz Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego. Rzekł też: czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, prócz Michała, waszego księcia anielskiego. Waszego księcia anielskiego. Tu dowiadujemy się ciekawych prawd. Całe państwa mają swoich anielskich opiekunów. A opiekunem narodu izraelskiego jest archanioł Michał. Państwa też mają swoich opiekunów demonicznych, upadłe anioły. Zatem duchowa walka, można powiedzieć, hula na całego w przestrzeni duchowej. Przechodzimy już do Nowego Przymierza. Jesteśmy w świątyni jerozolimskiej, a Zachariasz składa ofiarę z kadzidła. Wtedy ukazał mu się anioł pański, rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę nowinę. Mija 6 miesięcy i ten sam Gabriel staje przed młodą niebiastą. Jesteśmy w Galilei, to Nazaret, a młodą kobietą jest Maria. I rzekł anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Nie opuszczamy Nazaretu. Jest noc. Młody mężczyzna niespokojnie śpi na swoim posłaniu. Oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Rodzi się Mesjasz. Aniołowie zwiastują pasterzom nowinę i znowu anioł pański ukazuje się we śnie Józefowi i mówi: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem. Mateusza 2,13. Teraz jesteśmy na pustyni. Jezus po 40-dniowym poście rozmawia z przeciwnikiem. Jak czytamy w Mateusza 4, 10-11, rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Mijają 3 lata. Widzimy Jezusa w Getsemane. Modli się, cierpi i ukazuje mu się anioł z nieba umacniający go. Łukasza 22, 43. Dokonało się. 2 niebiasty idą do grobowca Jezusa. Oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, odwalił kamień i usiadł na nim, a oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. Anioł rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie, wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych. Mateusza 28, 2-6. Przenosimy się nad Morze Śródziemne. Jesteśmy w Cezarei. Żołnierz w mundurze rzymskiego centuriona ujrzał w widzeniu anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: Co jest, Panie? I rzekł mu: Modlitwy twoje i jałmużny dotarły przez oblicze Boże. Przeto poślij mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Dzieje apostolskie 10:3-5. Jest ciemno, zimno i wilgotno. Jesteśmy w więzieniu jerozolimskim, gdzie z rozkazu Heroda przebywa apostoł Paweł. Owej nocy apostoł Piotr, przepraszam. Owej nocy Piotr skuty dwoma łańcuchami spał między dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra, obudził go, mówiąc: wstań, i opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążył za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła, i wyszli na zewnątrz. Przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. 12 rozdział Dziejów Apostolskich. Stoimy w tłumie i patrzymy na głoszącego Heroda. Lud zaś woła: Boży to głos, a nie ludzki. W tej samej chwili poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu. Potem stoczony przez robactwo wyzionął ducha. Jesteśmy na morzu. Widzimy, jak zniszczony statek zmaga się z burzą i sztormem, a Paweł przemawia do załogi. Mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należy i któremu cześć oddaję. I rzekł: nie bój się, Pawle. Przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Dzieje Apostolskie 27, 22, 24. I na koniec jesteśmy na wyspie. To mała grecka wyspa na Morzu Egejskim, Patmos. Apostoł Jan przeżywa objawienie. Spisuje pełną aniołów apokalipsę. Zwiastuje między innymi: widziałem anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemieniom i językom i ludom. Mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię. Anioł mówi do Jana: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I upadłem mu do nóg, by oddać mu pokłon. A on rzecze do mnie: nie czyń tego, jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. Pan posłał anioła, by ukazał sługom swoim, co musi się wkrótce stać, i oto przyjdę, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. I upadłem do nóg anioła, aby mu oddać pokłon, i rzecze do mnie: nie czyń tego, jestem współsługą twoim, Bogu oddaj pokłon. W Apokalipsie słowo anioł i aniołowie użyte jest 72 razy. Powinienem zatem przytoczyć tutaj całą. Kim są aniołowie? Aniołowie są przede wszystkim bytami stworzonymi i obdarzonymi wolną wolą, podobnie jak ty i ja, siostro i bracie. Słowo anioł przekłada się z hebrajskiego malak w Starym Przymierzu i greckiego angelos w Nowym. Oba oznaczają tyle, co posłaniec. Aniołowie są Bożymi posłańcami, reprezentują tylko Jego i w żaden sposób nie siebie samych. Działają w doskonałej jedności z Bożą wolą. Anioły są potężne, ale mają ograniczenia. Nie są ani wszechobecne, ani wszechwiedzące. Taka jest tylko natura Boga. Dwa początkowe rozdziały listu do Hebrajczyków wiele nam mówią o aniołach w kontekście słów opisujących Jezusa. Jak czytamy w Hebrajczyków 1:4-7: i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: tyś jest synem moim, ja cię dziś zrodził. Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. Kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. A o aniołach mówi: aniołów swych czyni wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. W jakim celu Bóg stworzył aniołów? Calvin uważał, że tworząc aniołów miał głównie na myśli nasz, ludzki interes. I trudno się z tym do końca nie zgodzić, zważywszy to, co napisał apostoł Paweł w Hebrajczyków 1:4-7. Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Tradycja mówi, że od czasu poczęcia każdy ma przydzielonego przez Boga anioła, anioła stróża, który ma go chronić i pomagać mu podczas całego życia. Potrzebujemy nauczyć się korzystać z Bożej z pomocy aniołów Bożych. Myślę, że wtedy lepiej radzilibyśmy sobie z wszelkimi przeciwnościami, wyzwaniami, lękami czy poczuciem osamotnienia w życiu. Aniołowie posiadają potężną wiedzę. Dlatego dobrze by było z niej korzystać. Oni nas słuchają i komunikują się z nami, choć nie zawsze jest to dla nas od razu zrozumiałe. Wskazują nam właściwą drogę i przez pewien rodzaj wewnętrznych natchnień i poruszenia sumienia komunikują się z nami. Potrzebujemy w tym uważności i wrażliwości. Aniołowie to nieśmiertelne duchowe byty. Nie są ograniczone materią. A zatem nie dostrzegamy ich, ponieważ chowają się za zasłoną naszych ziemskich zmysłów. Ale potrafią w razie potrzeby pokazywać się ludziom i materializować. Fakt, że mogą pojawiać się w naszym życiu, wykorzystując do tego ciała, dowodzi też, że świat duchowy przenika się z materialnym. Bóg nazywa siebie w Biblii Panem Zastępów. Czy zastanawialiście się może kiedyś, co to znaczy? Oznacza to Panem niebiańskich armii. A ilu jest aniołów? Paweł pisze o niezliczonej rzeszy. W Hebrajczyków 12:20 czytamy: lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów. Anielskie armie, anielskie zastępy muszą być niesamowite, kiedy się objawią człowiekowi. Niesamowita jest historia z czasów proroka Elizeusza. Jak pamiętacie, kiedy Izrael był w stanie wojny z Syrią, król Aramejczyków dowiedział się, że Elizeusz donosi królowi izraelskiego o wszystkich poczynaniach przeciwnika. I postanowił go pojmać. Miasto Dotan, w którym przebywał Elizeusz, otoczyły wojska aramejskie. Jak czytamy w II Królewskiej, a gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otoczyła wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Zanim przejdę do wisienki na torcie, jaką będzie podzielenie się z wami kilkoma historiami oddziaływań anielskich w naszym realnym, teraźniejszym życiu, chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat. Zastanawiając się nad tym, pomyślałem, że poświęcenie Jezusa mogło wzbudzić w aniołach duże zdziwienie. Jak to jest możliwe, że Pan zastępów anielskich przychodzi na świat w ciele i oddaje swoje życie za ludzi, zostaje zabity? To nam pokazuje, ile warte jest dla Boga odkupienie tak niedoskonałych istot, jakimi jesteśmy. Pokazuje też nam pokorę i oddanie aniołów. Nie będę wam opowiadał o 9 okręgach anielskich. Nie widziałem ich, a zatem byłaby to czcza gadanina. Święty Tomasz z Akwinu, który był nazywany doktorem anielskim, pod koniec swojego życia wypowiedział takie słowa. Ukazały mi się takie rzeczy, że to, co napisałem, wydaje mi się podobne do siana. A apostoł Paweł, który, jak pamiętamy, był kiedyś porwany do trzeciego nieba i widział, zamiast opisywać porządek i hierarchię bytów anielskich, napisał tylko: zostałem porwany do raju i słyszałem tajemne słowa, których nie godzi się człowiekowi powtarzać. Oczywiście nie wszyscy aniołowie służą człowiekowi. Jak mówi Pismo, niektóre anioły stale przebywają w Bożej obecności, w Bożej chwały. Są serafinowie i cherubini. Jeżeli chcecie poczytać o cherubinach, odsyłam do drugiej Mojżeszowej i do Ezechiela. Ale wiele się nie dowiecie. O serafinach pisał Izajasz. Więcej wiemy natomiast o aniołach lub archaniołach wspomnianych z imienia w Piśmie. Archaniołem zwany jest Michał, którego imię oznacza „któż jest jak Bóg”. Gabriel oznacza „pełen mocy od Boga”. Obaj byli bohaterami dzisiejszych czytań. Jest także Rafał, ale o nim nie przeczytacie w Brytyjce. Musielibyście sięgnąć do Księgi Tobiasza w tysiąclatce. Bóg jest Bogiem porządku, a zatem to, że wśród aniołów panuje porządek i hierarchia, jest niemal oczywiste. Zastanawiałem się, dlaczego aniołowie powinni nas interesować. I doszedłem do wniosku, że choćby dlatego, że są swoistymi łącznikami pomiędzy światem duchowym i światem materialnym, pomiędzy Bogiem a nami. Także dlatego, że w rzeczywisty sposób ingerują w naszą rzeczywistość. Chronią, pomagają, oddają nam codziennie więcej usług, niż moglibyśmy sobie to wyobrazić. Staną się też wykonawcami sądu nad światem. Wraz z Chrystusem pokonają mu schyłku czasów ostatecznie armię Antychrysta. Anielskiej pomocy doświadczano nie tylko w czasach biblijnych, ale jesteśmy ich świadkami także dziś. Niech kilka przykładów posłuży jako przykład i ilustracja. Mały chłopiec bawił się samotnie na pobuczu ulicy i nagle wybiegł przed nadjeżdżającą ciężarówkę. Świadkami zdarzenia było kilka osób. Ku ich całkowitemu zaskoczeniu chłopiec wyszedł spod pojazdu i otrząsnął się z kurzu. Jedna z kobiet powiedziała do niego: ale masz dobrego anioła. Chłopiec z dziecięcą szczerością odpowiedział: nie, było ich dwóch. Wychowawczyni przedszkola opowiada o innym podobnym wydarzeniu. Dziecko przejechane na jej oczach przez samochód powinno zostać zabite lub ciężko ranne. Tymczasem było ono tylko mocno przestraszone. Powiedziało ono potem do wychowawczyni: czy nie widziała pani, jak anioł podniósł koło? W 1953 roku gazeta z Augsburga w Bawarii opisała następujący przypadek. We wrześniu, w dniu Michała, celebrowanym dla uchoronowania archanioła Michała, w pewnym sklepie wystawiono duży obraz z aniołem. Niedługo potem jedna z dziewczynek, przepraszam, duży obraz z aniołem ochraniającym dzieci przechodzące ulicą. Kilkoro dzieci z sąsiedztwa oglądało ten obraz, ale jedno z nich z rodziny ateistycznej nie rozumiało jego przesłania. Jedna z dziewczynek wytłumaczyła mu, kim jest anioł stróż. Niedługo potem rodzice dziecka zwrócili się niezadowoleni do rodziców dziewczynki z prośbą, aby nie zarażała ich dziecka idiotycznymi opowieściami. Nasze dziecko nie potrzebuje jakiegoś tam anioła stróża. Tego samego dnia wieczorem ojciec dziecka irytował się, że obraz nadal stoi na wystawie. Doszedł do świateł na skrzyżowaniu ulicy. Czerwone, żółte, zielone. Można przechodzić. Praktyczny pomysł. Po co komu anioł stróż? Nagle dotarł do niego głos: tatusiu, tatusiu. Było to jego dziecko machające do niego z okna na czwartym piętrze budynku, w którym mieszkali. Ojciec też pomachał dziecku. Nagle dziecko stanęło na parapecie okna i wychyliło się do przodu, jakby chciało iść do ojca. Krzyknął i zataczając się zakrył oczy. Jego dziecko spadło na chodnik. Nagle ojciec poczuł na ramieniu czyjąś rękę. Był to sąsiad. Spójrz, dziecko żyje. Ojciec podniósł głowę. Dziecko oszołomione jeszcze po upadku bez żadnych uszkodzeń podniosło się z chodnika. Zadaszenie nad straganem złagodziło siłę upadku. Dziecko podbiegło do ojca i krzyknęło. Ja rzeczywiście mam anioła stróża. Widziałeś go? Był jak lśniące światło i trzymał mnie. A oto świadectwo młodej kobiety, która przed zakończeniem II wojny światowej była dziecięcą pielęgniarką w Gdańsku. Po nadejściu armii radzieckiej kobiety w tamtej okolicy były nękane. Cudem uniknęła nieszczęścia, kiedy żołnierz wtargnął do ich domu. Uciekła do łazienki, a jeden z nich wszedł za nią, zamykając drzwi i przekręcił klucz. W tym momencie poczułam, opisuję, że ktoś ujął mnie za rękę i przeprowadził obok żołnierza. Nawet nie dotknęłam klamki, ani nie otwierałam drzwi, gdyż byłam sztywna ze strachu. Znaleźliśmy wtedy z dziećmi tymczasowe schronienie w małym przedszkolu, a z powodu braku elektryczności korzystaliśmy z oświetlenia naftowego. Będąc w całej okolicy jedynym domem z oświetlonymi oknami, byliśmy wystawieni na wielkie niebezpieczeństwo. A jednak ludzie nazywali to miejsce wyspą pokoju. Pewnego razu przyszła kobieta z dziewczynką i chłopcem w wieku około 8 i 12 lat i prosiła, żebyśmy przyjęli jej dzieci. Wieczorem wspólnota odprawiała nabożeństwo. Nowy chłopiec z szeroko otwartymi oczami uporczywie wpatrywał się w przestrzeń. Śpiewaliśmy, byśmy bezpiecznie mogli spoczywać, swoich aniołów Panie nam poślij i uzbrojonych postaw wokół naszych łóżek. Po słowie amen chłopiec podszedł do mnie i wyciągnął mnie przed budynek. Cały czas uderzał się w pierś i mówił, aż dotąd, sięgała im, aż dotąd. Zapytałam, co ma na myśli. Wtedy wskazując na rynnę, ciągnącą się wzdłuż dachu, powtórzył, rynna sięgała im aż dotąd. O czym ty mówisz? Powiedział mi, że na każdym rogu budynku widział jaśniejącą postać. Postacie te były tak wysokie, że sięgały ponad dach. Teraz już wiedziałam, dlaczego ten dom nazywany był wyspą pokoju. W lipcu 1971 roku Dawid dowiedział się, że matka jego żony umiera na raka. Mieszkali w Teksasie, a matka w Karolinie Północnej. Podróż autobusem trwała 46 godzin. Znajomy, słysząc o ich problemach z transportem, zaproponował, że pomoże Dawidowi dostać się na miejsce swoim małym samolotem. Wystartowali. Kiedy zbliżali się do Houston, trafili na mgłę. Henry uspokajał Dawida, który nigdy wcześniej nie leciał samolotem. Mgła gęstniała, a kiedy mijali Jackson w stanie Mississippi, radio i przyrządy pokładowe wysiadły. Nie widzieli niczego i nie mogli się skontaktować z obsługą naziemną. W pewnej chwili mgła na chwilę się uniosła i już tuż pod nimi okazało się lotnisko. Wylądowali. Po usunięciu usterki ruszyli w dalszą drogę. Na początku świeciło słońce, ale kiedy mijali Greenville w Karolinie Południowej, znowu niebo pokryło się gęstą mgłą. Henry połączył się radiowo z lotniskiem w Asheville. Nasze lotnisko jest zamknięte z powodu mgły, poinformował go kontroler lotów. Nie jesteśmy przystosowani do lądowania według przyrządów pokładowych. Zawróćcie do Greenville. Mamy za mało paliwa, stwierdził pilot. W radiu zaległa dłuższa cisza, po czym usłyszeli spokojny głos. Przygotujemy obsługę naziemną, zastosujcie procedury lądowania awaryjnego. Lecieli posługując się mapą, niemal po omacku zniżając lot. W pewnym momencie usłyszeli w radiu spokojny głos kontrolera. Teraz obniż lot i skieruj się na prawo. Jeszcze trochę w dół, zredukuj prędkość, lekko w lewo. Kończyło się paliwo. Nagle kontroler powiedział, jesteś nad pasem, ląduj teraz. Henry posłusznie skierował samolot w dół przez mgłę i tuż przed sobą zobaczył początek pasa startowego. Wylądowali i zmówili krótką modlitwę dziękczynną. Henry wywołał przez radio kontrolera lotu i powiedział, bardzo dziękujemy. Prawdopodobnie uratował nam Pan życie. Mężczyzna, którego usłyszeli, był całkowicie zaskoczony. O czym pan mówi? Straciłem z wami łączność radiową po tym, jak powiedziałem, żebyście zawracali do Greenville. Nie słyszałem, żebyście z kimś rozmawiali. I nie wiem, jakim cudem wylądowaliście. Andrzej jechał do domu autostradą i już prawie dotarł do zjazdu. Patrząc w lusterko, zaczął skręcać w prawo, chcąc zmienić pas, ale kierownica zablokowała się. Ponownie próbował użyć siły, ale nie dała się poruszyć. Próbując nie wpaść w panikę, obejrzał się, żeby sprawdzić, co jest za nim. Z tyłu, w martwym polu lusterka, znajdował się mały samochód osobowy. Zaczął hamować, zdając sobie sprawę, że gdyby skręcił, wjechałby prosto w niego z prędkością 90 km na godzinę. Gdy tylko mały samochód go wyminął, kierownica zadziałała normalnie. Po tym zdarzeniu Andrzej korzystał jeszcze z tego samochodu przez półtora roku i nigdy nie miał z nim jakiegokolwiek problemu. Pewien pastor lokalnego kościoła na południu Stanów Zjednoczonych sprzeciwił się pewnemu wpływowemu politykowi Samowi i udało mu się nawet udaremnić jego plany. Wściekły polityk postanowił zabić pastora. Po spotkaniu, które mieli, pastor musiał wracać do domu przez las. Minęły lata i na łożu śmierci Sam wezwał do siebie pastora. Ojcze, tamtej nocy zamierzałem cię zabić, wyznał. Czekałem w lesie z kijem golfowym. Dlaczego się rozmyśliłeś? Spytał pastor. Jak to dlaczego? Zdziwił się Sam. Kim byli ci dwaj wielcy mężczyźni, którzy z tobą szli? Byłem sam, zaprotestował pastor. Ależ byli, upierał się Sam. Widziałem ich. Matka i jej mała córeczka szły ulicą. W pewnym momencie dziecko się zatrzymało. Matka ponaglała córkę, ale ta nadal stała nieruchomo. Nagle rozległ się huk i pobliski mur zawalił się. Gdyby szły dalej, zginęły pod gruzami. Blada kobieta zapytała córkę, dlaczego się zatrzymała dokładnie w tym momencie? Dziecko spytało, mamusiu, nie widziałaś tego pięknego pana w długiej białej szacie? Stał tuż przede mną i nie mogłam się ruszyć. Ojciec Pio miał spektakularną relację ze swoim aniołem stróżem i korzystając z jego pomocy przy opiece nad swoimi duchowymi dziećmi, był dla nich wielkim błogosławieństwem. Jeden z nich, Anglik Cecil Humphrey Smith, podczas pobytu we Włoszech uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Jego przyjaciel postanowił nadać na poczcie telegram do ojca Pio z prośbą o modlitwę w intencji Cecila. Ledwie telegram znalazł się na pocztowym pulpicie, gdy mężczyzna ku swojemu wielkiemu zdziwieniu sam otrzymał telegram od charyzmatycznego zakonnika zapewniający go o modlitwie za rannego Anglika. Kilka miesięcy po tym wydarzeniu Cecil i jego przyjaciel zjawili się w San Giovanni Rotondo, by podziękować za modlitwę i zapytać ojca Pio, w jaki sposób tak szybko dowiedział się o wypadku. Zakonnik odpowiedział pytaniem, czy sądzicie, że aniołowie latają tak wolno jak samoloty? Wiele osób pragnęło też utrzymywać stały kontakt z ojcem, pragnęło słuchać jego rad i zadawać pytania dotyczące rozwoju swojego życia duchowego, lecz z braku czasu lub dużych odległości nie mogli się spotykać ze swoim duchowym ojcem i przewodnikiem. Wtedy zakonnik miał dla nich jedną pocieszającą radę. Jeśli nie możesz przyjść do mnie, poślij mi swego anioła stróża. On może przynieść wiadomość od ciebie do mnie, a ja będę pomagał ci tak bardzo, jak będę mógł. Ostatnia historia. Helen i członkowie jej wspólnoty właśnie kończyły zajęcia szkoły czytania Biblii z młodzieżą. Byłyśmy zajęte sprzątaniem materiałów, śmiałyśmy się i jadłyśmy przekąski, wspominała. Nagle młoda kobieta weszła do budynku i z wahaniem zbliżyła się do nas. Przepraszam, powiedziała niemal szeptem. Wyglądała na wyczerpaną. Czy mogłabym pożyczyć od pań pieniądze na paliwo? Wyjaśniła, że musi dostać się do odległego o 100 kilometrów miasta. Była bardzo słaba, a Helen zauważyła, że spodziewa się dziecka. Któraś z kobiet przyniosła jej krzesło. Potem grupa odeszła na stronę, aby się naradzić. Helen zasugerowała, żeby dać kobiecie trochę pieniędzy z funduszu szkółki lub zrobić zrzutkę. Ale jedna z kobiet się temu sprzeciwiła, mówiąc, nie powinniśmy pomagać tego typu osobom. One chodzą od kościoła do kościoła, korzystając na ludzkim współczuciu. Pozostałe dały się przekonać. Młoda kobieta zasmuciła się, kiedy oddelegowana członkini wspólnoty przyniosła jej złą wiadomość. Wstała i ciężkim krokiem wyszła z sali. Sumienie Helen natychmiast zaczęło jej dokuczać, więc ruszyła za nią na zewnątrz. Pomyślała, że da jej drobne, które ma w portfelu. Nikogo tam nie było, relacjonowała. Nie widziałam ani kobiety, ani samochodu. Wcześniej dzieliło nas tylko kilka kroków, a ona nie szła szybko. Po prostu zniknęła. Do dziś Helen zastanawia się, czy to nie anioł nawiedził jej wspólnotę, a jej członkinie nie oblały testu na życzliwość. Ona przyszła i cicho poprosiła o pomoc, a my byłyśmy tak zajęte mówieniem o miłości i dobroci, że nie postąpiłyśmy według głoszonych zasad. Dlaczego anioł w ludzkiej postaci miałby prosić o pomoc? Może zjawiają się w potrzebie ze względu na nas, aby dać nam szansę na wyciągnięcie dłoni, zaufanie i wzrastanie w hojności. Nawet czytając historie biblijne, widzimy, że można przyjmować anielskich gości, którzy wydają się zwykłymi ludźmi. Apostoł Paweł tak pisze do swoich rodaków. Gościnności nie zapomnijcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Kochana siostro, kochany bracie, kończąc. Nie życzę ci bogactwa ani blasku wielkości, ale byś gdziekolwiek pójdziesz, pocieszał uśmiechem serca zmęczone. Niech twa droga będzie smugą światłości, jak ślady aniołów kroczących w ciemności.